będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Drodzy Państwo, witają się z Wami homileci, którzy jak zawsze przygotowani na niedzielne spotkanie, tym razem 30 lipca.
Ojciec Michał 17. Nowa. Niedzielę zwykłą.
Tak, franciszkanin zresztą i ojciec Maciej Baron.
Zresztą werbista.
Werbista zresztą.
Tak.
Witamy się z Państwem serdecznie.
Poczekaj, ściągnę sobie buty, bo po tej jeździe jestem taki wymęczony.
No dobrze, że Państwo...
Ale skarpety są zachowane, także...
Znakomicie, że Państwo tutaj mają okazję te anatomiczne szczegóły różne, prawda, umęczenia ojca Macieja usłyszeć. Więc co tam, ojcze Macieju, dzisiaj?
No spotkaliśmy się w radio Niepokalanów, żeby nagrać kolejne odcinki audycji cieszącej się niesłabnącym powodzeniem między nami homiletami, czyli ćwierć tony zambony. Jak ojciec Michał słusznie zauważył, jesteśmy już na półmetku wakacji, niestety. 30 dzień lipca. Kiedy to przeleciało? Nie wiem. Pogoda po drodze była już taka zapowiadająca. Troszeczkę jesień chyba, ale...
No, burze, grady.
Burze, grady, tak.
Prawda, ziarno.
Ale my niezmiennie uśmiechnięci i słoneczni przystępujemy do adremu. Jak mawali
starożytni. Tak, jeśli Państwo słyszą w tle takie delikatne, prawda, dźwięki krajzegi tak zwanej, czyli piły tarczowej, to...
No ja myślę, że to jest zakład stomatologiczny, gdzieś tutaj jest jakiś...
To piły. Rzeczywiście ta piła w tle
chodzi.
Chodzi. Także, no chodzi, ale musimy mieć otwarte okno, bo umrzemy, więc... No, słuchajcie wraz z nami tej...
Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
Dobra, do rzeczy rzeczywiście, czy ojciec raczy?
Czy ja raczę? Ja raczę codziennie, proszę.
Proszę ojca. Proszę ojca, ojciec skojarzy, jaki to fragment, czy
tak,
nie?
Tak, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety 44-52.
Brawo.
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak jest. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
I to jest, proszę ojca, dłuższa Ewangelia,
jo,
w odróżnieniu od krótszej, którą można przeczytać dzisiaj, więc okazuje się, że nie jest ona znowu tak bardzo długa.
Nie.
Te fragmenty letnie to są takie wakacyjne chyba.
Tak, żeby nie zanurzyć i nie znudzić słuchacza.
Tak to wygląda. Ojciec coś kiedyś znalazł, jakiś skarb taki w roli? Bo ojciec znany rolnik.
Czy ja znalazłem skarb ukryty
ze Śląska?
Nie, nie znalazłem skarbu.
Jakiś inny skarb ojciec znalazł, taki materialny.
Czy mam zacząć, czy ojciec tak nagabuje?
Nie, tak pytam, bo tak sobie myślę, że to w sumie jest taka przyjemna rzecz, znaleźć taki skarb w roli, czy
znaczy, wiesz,
czy w śmietniku.
Zależy od prawodawstwa, które jest nad tobą. Nie? No. Znajdziesz coś naprawdę fajnego, to wiesz, że to nie jest twoje, więc słyszałem o przypadkach poszukiwaczy, którzy chodzą z wykrywaczami metalu i rzeczywiście odnajdują czasem podobno rzeczy bardzo wartościowe i zakupują je z powrotem, ale nie idą z radością, by sprzedać wszystko, co mają, tylko udają, że nie widzieli, ponieważ stopień komplikacji życia po takim znalezisku, jeśli chodzi o urzędy, pisma, zeznania, pieczątki, oczywiście zakaz posiadania tego, co się znalazło, bo to wszystko jest, tak, co wykopane z ziemi, należy do państwa.
A teraz chyba nawet niedawno to trochę tam jeszcze uregulowano, jeszcze bardziej przeciwko.
Tak, więc
przeciwko.
Być może, gdybym znalazł, to bym się ucieszył, ale zależy od tego, co bym znalazł, nie? Bo
no
to
właśnie
jednak decyduje o stopniu ucieszenia się.
To jest to, co mówisz, poszukiwacze, którzy znajdują i się nie cieszą, ale ja tak rozpoczynając, pomyślałem sobie, że rzeczywiście skarb w roli, to ukryty w roli, no w ziemi po prostu najzwyczajniej w świecie, bo to trochę archaiczny język, ta rola. Niemniej to jest skarb w zasięgu ręki. a jednak domagający się jakiegoś wysiłku w odkrywaniu, nie? W wydobywaniu. Bo samo marzenie o skarbie, o tym, że chciałbym go znaleźć, no jeszcze nigdy nikogo raczej do skarbu nie doprowadziło. Siedzenie i myślenie o tym, co bym zrobił, gdybym zrobił.
No, bo to jest złe myślenie, bo nie wiem, czy ostatnio, bo to śledzisz ojcze nagłówki, nie? Było takie wielkie wydarzenie w Warszawie, nazywa się Life Balance Congress.
Tak.
Tam byli wszelkiego rodzaju zaklinacze rzeczywistości. Tak, i jedna z tych pani, która tam prezentowała swoje poglądy, właśnie mówiła, że my źle myślimy, bo my siedzimy i myślimy, co by było, gdybyśmy byli bogaci, a my musimy wizualizować, że mamy czkawkę z przejedzenia po kawiorze.
No,
tak powinniśmy. I wtedy, jak wizualizujesz sobie taką rzecz, to jesteś przejedzony kawiorem, to dokładnie ściągasz ten dobry vibe ze wszechświata i to wszystko będzie twoje.
I wtedy ja sobie wizualizuję amol, którym ten żołądek przejedzony kawiorem, prawda?
I znowu zaniżasz swoje oczekiwania.
No może. Nie wiem, czym innym leczyć to. Może są jakieś wykwintne, prawda, na złocie trunki, którymi można by ewentualnie podleczyć. Nie wiem, w każdym razie rzeczywiście słyszałem o tym wydarzeniu zbawczym, że można sobie, zresztą to nie jest nowa myśl, to ja już lata temu dostałem taką książkę, prawda, o tym, że można szczęście osiągnąć poprzez fakt, że będziesz sobie wizualizował i ono natychmiast stanie się twoim udziałem, bo cały wszechświat cię słucha, jest na twoje żądanie, jak dżin w butelce. No ale to rzeczywiście wiadomo, to możemy zostawić, nie będziemy tu się wypowiadać, bo przecież nie chodzi o to, żeby tu kogoś obśmiewać, nie? My z szacunkiem do wszystkich różnorakich wizji życia. Natomiast wracam do tego skarbu, że tu jakby domaga się on aktywności, oczywiście nie samego myślenia. I jasne, że zdarza się wykonanie czy dokonanie takiego odkrycia przypadkowo, ale one najczęściej, tego rodzaju odkrycia, towarzyszą poszukiwaczom, którzy się temu oddają. I tak jak jakby wspomniałeś przed chwilą o tych poszukiwaczach, to ja przyznam szczerze, że zawsze widziałem tego człowieka jako po prostu najemnika pracującego na roli przez kogoś tam wynajętego, który przypadkowo odnajduje ten skarb. Ale muszę przyznać, że tym razem jakby patrząc na tę Ewangelię, no zauważyłem, że ta druga jej część dotycząca poszukiwacza pereł, no raczej dotyczy właśnie kogoś, kto wkłada wysiłek wprost w poszukiwanie tego rodzaju rzeczy. I trochę mi się zmieniła orientacja tutaj tego fragmentu, w tym sensie, że pomyślałem sobie, że dlaczegoż by nie. Być może ten, który odnajduje ten skarb ukryty w roli, jest człowiekiem, który się tym zajmuje. Po prostu tych skarbów szuka zawodowo, niejako. Ktoś, kto jest nastawiony właśnie na to i te swoje wysiłki wkłada w ich znajdowanie, no i jego trud zostaje nagrodzony. Więc tak sobie pomyślałem, że to, co wydaje się ważne, mnie się to wydało ważne w perspektywie kogoś nastawionego na mamonę, powiedzmy, jeśli znajdzie grot strzały sprzed 1000 lat, to nie ma to większego znaczenia. Nie? A jeżeli znajdzie coś cennego, to materialnie cennego, no to rzeczywiście traktuje to jako skarb. Ale jeżeli ten grot skały znajdzie archeolog, to dla niego to będzie największy skarb i być może największe znalezisko jego życia. Więc rozumienie skarbu, rozumieniu skarbu jest nierówne. Dla jednego skarbem jest to, dla innego skarbem jest tamto. Natomiast myślę sobie, że to jest zasadnicze pytanie, żeby sobie odpowiedzieć, co na tym etapie mojego życia dla mnie prawdziwym skarbem jest. No bo od tego zależy chyba też to, czego ja szukam tak naprawdę, to, na czym jestem skupiony. Bo wiemy dobrze, drodzy Państwo, o tym często sobie mówimy, że jeżeli ktoś jest skupiony wyłącznie na dobrach materialnych, no to będzie się oddawał ich zdobywaniu. Jeśli ktoś widzi skarb w doświadczaniu i przeżywaniu różnych wrażeń, no to będzie kolekcjonował podróże na przykład. Jeśli ktoś jest skupiony na relacjach, to uzna rodzinę za swój największy skarb i tak dalej, i tak dalej. Więc zanim jeszcze przejdziemy do tego, co Pan Jezus nam tutaj skarbem nazywa i pokazuje, może warto by było sobie tak po prostu określić, co dla mnie na tym etapie mojego życia jest skarbem. To znaczy, czego ja tak naprawdę szukam, a może inaczej, jeśli już znalazłem, to czego kontemplacji i czego jakby takiemu podziwianiu czy korzystaniu z czego się po prostu oddaję.
Mnie też zatrzymało to pierwsze zdanie, właśnie ten pierwszy fragment Ewangelii, ten kupiec, który poszukuje pięknych pereł, bo właśnie tak jak mówisz, z tym skarbem znalezionym w roli, to w zależności od tego, oczywiście tam czytając sobie komentarz, jeden czy drugi, można rzeczywiście znaleźć potwierdzenie tego, co mówisz, że najczęściej ten, który brudził sobie ręce w ziemi, to nie był właściciel pola, nie? To był ktoś, kto był posłany do pracy. Więc jeśli on przypadkiem, rzeczywiście, nie wiem, kopiąc motyczką, natrafił na przykład, nie wiem, na dzbanek, w którym ktoś ukrył 100 złotych monet, no to mógł się rzeczywiście uważać za niesamowitego szczęściarza, nie? I no, to jak gdyby jest oczywiste i tu można sobie, tak jak mówię, tą interpretację dowolnie, z dowolnego punktu odczytywać. Ale już właśnie ktoś, kto poszukuje pięknych pereł, poszukiwanie piękna w ogóle dzisiaj, nie? Jest dzisiaj taki bardzo mocny ruch, zauważyłem też w internetach różnego rodzaju, powrotu do pewnych klasycznych idei piękna, nie? Na przykład powstała taka koalicja na rzecz miast przyszłości, w sensie miast, które się rozwijają, rozbudowują i bardzo często, kiedy publikuje się materiały z jakiegoś spotkania, konferencji, pokazuje się przykłady na przykład złego zagospodarowania centrum miasta. Jest zdjęcie sprzed 30 lat, gdzie piękne, choć zaniedbane kamienice, domy mieszkalne, punkty usługowe zostają zamienione w jakąś taką klatkę z szkła i metalu z podziemnym parkingiem, która tak naprawdę zabiera raz, że piękno sprzed oczu człowieka, bo jest to użyteczne, jest to proste w obsłudze, ale no właśnie nic nie wnosi do tej wspólnej przestrzeni. I potem są podawane przykłady takiej no zgodnej, powiedzmy, z taką klasyczną ideą piękna, jakiejś rewitalizacji miasta, jakiejś dzielnicy, jakiegoś pięknego obiektu, kościoła, budynku mieszkalnego, domu handlowego, szpitala, jego elewacji, prawda, klatek schodowych i tak dalej. I często pojawia się pytanie, co stało się z człowiekiem, że przestał potrzebować takiego piękna w przestrzeni wspólnej, nie? I to poszukiwanie piękna dzisiaj wydaje mi się, że jest rzeczą trudną, ponieważ z jednej strony mamy wszystko dzisiaj w nadobfitości wielkiej podane na tacy i często nie mamy nawet czasu, żeby zastanowić się, czy ta rzecz jest autentycznie dobra, piękna, wartościowa, bo jest tego tak wiele, tak dużo i tak szybko zmienia się ten repertuar, bo ciągle produkowane są nowe rzeczy, ciągle podsuwane są nowe idee, że my w tym biegu, my jesteśmy społecznością maratończyków, właściwie to sprinterów, bo biegniemy na krótkich dystansach od A do B, żeby za chwilę ruszyć z B do C, a kiedy osiągniemy Z, widzimy, że znowu na horyzoncie pojawia się nowe A, że takie poszukiwanie piękna no, staje się czymś może niezbędnym, ale no, trudnym do przeprowadzenia, prawda? Literatura, muzyka, no kto dzisiaj ma czas, żeby zasiąść sobie w fotelu, puścić sobie ulubioną płytę, przeczytać, nie wiem, kilka wierszy ulubionego poety, czy obejrzeć rzeczywiście ze świadomością jakiś film w całości, nie sięgając 300 razy po telefon, żeby sprawdzić powiadomienia, które w międzyczasie przyszły. Myślę, że jesteśmy, w sensie, że tacy ludzie powoli należą do mniejszości. I na twoje pytanie, czy ja kiedyś znalazłem skarb, chciałbym się tutaj podzielić taką myślą, która wróciła do mnie po jakimś czasie. Mianowicie u nas w Bytomiu raz w miesiącu, w tych miesiącach takich cieplejszych, organizowana jest taka giełda staroci dla całego regionu. Jest ona jedną z największych w Polsce, z tego co ostatnio usłyszałem, a na pewno na Śląsku. I któregoś razu tak po prostu z ciekawości przeszedłem się tam sobotnim porankiem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No więc teren jest dosyć spory, zastawiony jest różnego rodzaju straganami, stoiskami, namiocikami. Są tam dosłownie miliony przedmiotów. Rzeczy wszelakich, od mosiężnych nakrętek przez niemieckie hełmy wojskowe, jakieś części uzbrojenia, bagnety, noże, haftowane serwetki, butonierki, jakieś rzeczy, które służyły do, nie wiem, usprawnień w gospodarstwie domowym, jak maselnice z XIX wieku, czy jakieś pierwsze tostery, takie, które wyglądają, jakby należały do jakiejś rodziny żyjącej, nie wiem, w XVII wieku, z jakichś giętych drutów na węgiel drzewny wsypywany dołem, górą. Miliony rzeczy. Ludzi ogrom. I kiedy idziesz tak spacerkiem, ja niczego nie szukałem, nie? Ja po prostu sobie na spacer. I kiedy tak przechodzisz w ciągu, można to obejść wszystko w ciągu pół godziny spokojnym krokiem, rozglądając się na lewo i prawo i oglądając właśnie ten ocean rzeczywistości materialnej. Dla mnie nic z tego, no może tam widziałem kilka religijnych obrazów, które przykuły moją uwagę, no ale były albo za małe, albo za duże, żeby je gdzieś u nas wykorzystać w naszym maleńkim kościele. Ale przy samym wyjściu zauważyłem, że dopiero do mnie dotarło, że ci ludzie, którzy tam przychodzą, oprócz tych, którzy sprzedają oczywiście, ci kupujący, to są właśnie tacy poszukiwacze piękna. Bo ktoś, kto bierze do ręki znaczek pocztowy z 1907 roku, ma pod ręką kontrastowe tło, taki kartonik, do którego przypina delikatnie znaczek, wyciąga z futerału też stare szkło powiększające, takie montowane jeszcze w oczodole, i zaczyna oglądać ten znaczek. I dla niego ten znaczek, tak jak tu Michał mówi, on będzie spełniał wszelkie kryteria piękna, będzie miał wszystkie ząbki, będzie równo pokryty farbą, nie będzie uszkodzony przez stempel ani datownik, jest bezcenny, nie? Dla mnie to będzie kawałek papieru, który pewnie jakby mi się przykleił do buta, to bym go przy wycieraczce go po prostu zdjął i tyle, nie?
Profanie.
Ale że są ludzie, którzy rzeczywiście potrafią poświęcić czas, żeby szukać tego, co dla nich jest piękne. Że żeby szukać czego, co jest piękne, musisz mieć wewnętrzne kryteria piękna, tak? Musisz być czymś nasycony. Dla jednego to będzie znaczek pocztowy, dla innego to będzie kawałek ceramiki. Jeszcze dla kogoś będzie to jakieś militarium z II wojny światowej, które dla mnie z kolei znów to jest kawałek złomu, który pewnie włożyłbym do pojemnika na odpady, bo nie wiedziałbym, co to jest. A dla kogoś, kto wewnętrznie nosi w sobie te kryteria doskonałości, piękna, prawda, to się jawi się jako coś naprawdę bezcennego. I do czego zmierzam, właśnie byłem świadkiem tego, jak pan, jakiś bibelocik absolutny, nie wiem, czy to była jakaś filiżanka, czy jakaś porcelanowa figurka, coś, co było nieduże, no i chyba było z porcelany. Jak wyciągał portfel, taki dosyć spory i gruby, i naprawdę naście banknotów, i to nie 10-złotowych, wkładał w rękę sprzedającego, nie? Nie targując się, w sumie na chwilę, z którym rozmawiali, za absolutny drobiazg, nie? To było, nie wiem, 2-3 tysiące złotych musiał tam włożyć do ręki za taką figurynkę, czy to była przykrywka na kubek, czy jakiś aniołek, czy baletnica, nie wiem. Dla mnie znów, no dobrze, no takie rokokoko, nie? No ale dla kogoś to był ten moment, który mu się jarzą oczy i serca. On znalazł tą swoją perłę, której szukał, nie? I to mi właśnie pokazuje, że obok jest świat, w którym nikt niczego już nie wybiera, bo jesteśmy po prostu, my nie musimy wybierać, my zapchani jesteśmy wszystkim, nie? I to piękna w tym nie ma, bo piękno wymaga czasu, namysłu i przede wszystkim tego wewnętrznego kryterium, które ja w sobie muszę w jakiś sposób urobić. Gust literacki wyrabiamy sobie czytając, nie? I możemy coś potem o tych książkach, które połknęliśmy, powiedzieć i powiedzmy, no, ocenić na przykład nową powieść pana X czy Y, no, że ona nie mieści się w naszym kanonie, no nie wiem, nie, mieliśmy problem, żeby ją przeczytać, albo z kolei pasuje nam i czekamy z niecierpliwością na następną jego książkę. Jeżeli nie mamy tego doświadczenia, to dla nas każda książka to będą dwie okładki i kartki między nimi, tak? No bo no cóż tu niezwykłego, no trochę poczerniony papier, tak, w mniejszej czy większej objętości. I to jak gdyby tutaj docieram do tego, co też wydaje mi się tutaj w tej Ewangelii jest istotne, nie? O czym tak naprawdę mówi do nas Jezus, nie? Że tu nie chodzi o te zewnętrzne przejawy tego, co my rozpoznajemy za skarb, ale chodzi o ową wewnętrzną dyspozycję, nie? Bo ten pierwszy człowiek, tak jak my nie wiemy, czy on był rzeczywiście poszukiwaczem skarbu i znalazł go w roli, czy też trafiło go niesamowite szczęście i po prostu kopnął przypadkiem w dobrym miejscu i znalazł. Ale już ten drugi człowiek pokazuje, że można zorientować życie na poszukiwanie piękna, nie? A mówi się, bardzo ładnie zresztą, już od wielu, wielu lat, że to piękno zbawia świat. W sensie nie estetyka, ale to źródło wszelkiego piękna, harmonii, porządku, czyli Pan Bóg, nie? Czyli jest ta droga piękna, droga poszukiwania, jakąś drogą wewnętrzną, drogą życia duchowego też.
Ty nazywasz to kryteriami piękna, ja w swoich tutaj namysłach nazwałem to hierarchią wartości rzeczywiście jakiś. I rzeczywiście to, co mnie urzeka w tej drugiej postawie tego kolekcjonera, który znajduje to, co znajduje i to, co rozpoznaje jako najcenniejszy skarb całej swojej kolekcji, że rzeczywiście jest gotów poświęcić ją całą, wszystko, co miał, sprzedał. Nie, no nie tylko zachowując kolekcję, sprzedał wszystko, co miał poza. Prawdopodobnie był gotów sprzedać absolutnie wszystko, żeby pozyskać tę jedną perłę, którą będzie mógł się cieszyć. To jest w perspektywie tej hierarchii wartości, o której mówię ja, a tych kryteriów piękna, o których mówi Maciej, to jest ściśle związane, znalezienie skarbu, prawdziwego skarbu jest ściśle związane częstokroć z jakąś formą rezygnacji, z tego wszystkiego, co tym skarbem nie jest. I co, tak jak Maciej przed chwilą powiedział, zapycha nas niejednokrotnie i daje nam poczucie wypełnienia, ale pozornego, to trochę jak z fast foodem. No najedliśmy się niby, napakowaliśmy, do betoniarki wrzuciliśmy, betonujemy tam, ale tak naprawdę no nie ma to nic wspólnego ani ze smakiem, ani z wartością odżywczą, ani ze zdrowiem na pewno. Ale przyznam szczerze, że w kontekście tej przypowieści przeczytałem takie ładne opowiadanie, bardzo je streszczę i skrócę, bo ono dość długie było.
Rozsiądźmy się wygodnie.
Rozsiądźmy się wygodnie, przygaśmy światło, przymknijmy oczy.
Herbatka w dłoń.
Herbatka, tak. I opowiadanie mówi o ojcu i synu. Matka zmarła, ojciec z synem wiedli takie życie kolekcjonerów właśnie. Syn był dorastający, taki już prawie dorosły, więc ojciec go wprowadził w tarkana sztuki. No, jeździli po świecie, zbierali takie cudowne, różne, wspaniałe artefakty, albo i dzieła malarstwa, albo no przeróżne historie. Zbudowali przecudną kolekcję w swoim domu. No ale nadszedł taki moment, że syn został powołany do wojska, ponieważ właśnie rozpoczynała się wojna, więc on z bólem serca musiał zostawić swojego ojca, ojciec z bólem serca pożegnał syna, no i wkrótce okazało się, że syn zaginął, a niedługo później przyszła wiadomość, że zginął jednak. Ale zginął i to było pocieszające nieco w tym całym dramacie, rzecz jasna, niosąc pomoc. Był człowiekiem, który ocalił wiele osób, zanim sam zginął. No i to jakoś tam ochłodziło ojcu tę ogromną stratę. No ale jakiś czas później do drzwi zapukał młody człowiek i niósł ze sobą jakiś przedmiot, taki dość duży. No, przedstawił się jako człowiek, któremu tenże syn właśnie uratował życie. Ostatni, któremu uratował życie i po nim został zabity przez wroga. Więc ojciec oczywiście wpuścił go do środka, ten przyniósł ze sobą, za chwilę okazało się, portret. Portret tego syna. Portret, który nie przypiął, nie przyłatał do tej kolekcji wielkich, prawda, dzieł i innych rzeczy, ale ojciec był tak głęboko przejęty i wzruszony opowieścią i tym, że tenże człowiek zadał sobie trud, żeby namalować tego syna, że rzeczywiście powiesił go w centralnym miejscu domu, nad kominkiem i niejednokrotnie oddawał się jego kontemplacji z podziwem na niego patrząc. Ojciec zbliżył się do swoich ostatnich dni, umarł. W związku z tym, że nie było innych spadkobierców, trzeba było, prawda, przeprowadzić aukcję tychże wspaniałych dzieł i zjechało się cała masa kolekcjonerów, już brnę do końca, którzy chcieli te prawda, dzieła sztuki kupić, no nie cierpliwili się, no ale aukcja się rozpoczęła od wystawienia na licytację właśnie portretu tegoż syna. Cena wywoławcza była $100, no i panowie oczywiście, kto da więcej, no nikt nie chciał dać nawet tych 100, wszyscy się irytowali, mówią, tu mamy cudowne dzieła, przecież to jest jakiś badziew zupełnie nieważny, nie chcemy tego nawet oglądać, a co dopiero kupować.
Wydawać pieniądze.
Dokładnie, więc jeden z uczestników, właściwie chcąc przyspieszyć trochę te licytacje, mówi, że ma w gotówce tylko $10, no może by wziął, ale za $10 ten obraz. Czy to jest możliwe? No więc ten prowadzący licytację mówi, że tak, proszę bardzo, obraz syna właściciela tej cudownej kolekcji został właśnie sprzedany za $10 i huknął młotkiem w stół i mówi, otóż to, koniec licytacji. No i wszyscy panowie strasznie zdenerwowani, przejęci, rozczarowani, wręcz popadli w jakieś tutaj agresywne zachowania. Jak to? Przecież oni tu zjechali się, żeby kupić ten cały, odkupić cały ten majątek tego kolekcjonera, na co ów prowadzący licytację mówi, że testament przewiduje, że ten, kto kupi obraz syna, zyskuje całą resztę wraz z tym obrazem. I to jest oczywiście, drodzy Państwo, historia jak historia, ale ona pokazuje, ona jakby pokazuje nam coś, co się dzieje z Jezusem Chrystusem i z Królestwem Bożym, o którym dzisiaj ta Ewangelia traktuje. Ktoś, kto przyjmuje Syna, wraz z tym Synem zyskuje skarb największy. A zanim do tego skarbu największego, to może przez chwilę pozwólmy Państwu posłuchać muzyki.
Witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Pogoda za oknem coraz bardziej listopadowa się robi.
Cudownie.
Deszcz, żółte liście.
Cudownie.
Drodzy Państwo, tu ojciec Michał przed krótką przerwą muzyczną wprowadził taki wątek czy motyw, który tak gdyby, no, ma nam pomóc dojść do istoty tego tekstu. I ja sobie postawiłem takie pytanie, o kim jest ta przypowieść? Nie? Bo przypowieści mają to do siebie, że nie mają jednej z góry określonej interpretacji, prawda? O ile wypowiedzi Jezusa takie dogmatyczne, prawda, czy komentujące pewne rzeczywistości prawne, mają bardzo określone znaczenie i kiedy szukamy ich znaczenia, najczęściej czy w Biblii Tysiąclecia, czy Jerozolimskiej, znajdujemy pod spodem odnośnik, który nam tłumaczy, co Jezus miał na myśli. Tutaj takim najbardziej chyba znanym przykładem takiej przypowieści, która no, zostawia nam pole do interpretacji, jest tak zwana przypowieść o marnotrawnym synu, miłosiernym ojcu, czy o tej niezwykłej rodzinie, jak ostatnio mówią. I tutaj chyba też tak można powiedzieć, że ta przypowieść nie narzuca nam jednej, jedynej interpretacji. I ja sobie tak pomyślałem, kiedy czytałem pierwszy, drugi, trzeci raz ten tekst, który już zresztą no, wielokrotnie słyszałem w różnych kontekstach liturgicznych i nie tylko, że to jest przypowieść o mnie. Z tym, że to nie ja jestem szukającym piękna, to nie ja jestem tym, który rozcina rolę lemieszem jakimś, ale to ja jestem tą drogocenną perłą i to ja jestem tym skarbem ukrytym w roli. I to Jezus jest tym, który sprzedaje wszystko, co ma. Pozbawia się absolutnie wszystkiego, żeby tą jedną drogocenną rzecz pozyskać na własność. Nie? Oczywiście możemy powiedzieć, że to my jesteśmy poszukiwaczami piękna i że znaleźliśmy Jezusa, ale zgodnie z dynamiką objawienia my nigdy nie jesteśmy pierwsi. Nie? On zawsze nas wyprzedza, On zawsze nas prowadzi, ale przede wszystkim właśnie jest wszędzie tam, dokąd my sami pójść zamierzamy. I jeśli spojrzymy sobie na tę przypowieść właśnie pod tym kątem, że to jest przypowieść o byciu odnalezionym, nie? Że to jest przypowieść, która w pewien sposób kończy ten dramat wygnania, który rozpoczął się w raju, że ona przypomina nam o nie tylko o zbawczej woli Boga, bo sam ten termin brzmi tak trochę zimno, prawda? Zbawcza wola Boga, ale pokazuje nam, na czym ona polega. Że Pan Bóg już wie, od zawsze wiedział i zawsze będzie wiedział, co jest Jego najcenniejszym stworzeniem, nie? I że w tej prawdzie i dramacie wcielenia pokazał nam, że nie zawahał się absolutnie przez ułamek sekundy dać wszystko, nie? Dać samego siebie, dać wszystko, co posiada, nie? Aby odzyskać, aby pozyskać to, co w Jego oczach jest najcenniejsze. Bo to właśnie to oko spoglądającego, to oko konesera, wydaje mi się, że tutaj jest tym, co przypomina nam, o kim jest ta przypowieść tak naprawdę, nie? Bo my patrząc na siebie, bo dlaczego zmierzam? Bo my często patrząc na siebie, tak jak żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Zauważcie, że te nasze sądy, takie codzienne, powszednie, szybkie, one nie są sądami o drogocennej perle, nie? Nawet jeśli drugi człowiek jest faktycznie bez wskazy, jest, nie wiem, jest dobry, święty, pobożny, pokorny, podnosi się z upadków, pomaga drugiemu, daje dziesięcinę, jest zaangażowany w swoją wspólnotę lokalną, udziela się w kościele, nie wiem, jest wolontariuszem w WOŚP-u, działa na rzecz Caritasu, organizuje wyjazdy dla dzieci na wakacje, wspomaga domy sierot i starców, to znajdzie się ktoś, kto powie, że on jest nic nie wart, nie? Że jest po prostu denerwujący, albo że mlaszcze przy jedzeniu i to go określa na całe jego życie. My na co dzień nie mamy tego oka konesera, nie? Patrząc na siebie nawzajem, nie myślimy o sobie jako umiłowanych dzieciach Bożych, nie? Kiedy mówimy w kościele, zauważ, że kiedy byliśmy na studiach, nasi wykładowcy bardzo często punktowali, żeby nie rozpoczynać tych naszych wystąpień publicznych, czy to kateches, czy kazań, czy homilii, od tego kościelnego sloganu umiłowani bracia i siostry, nie? I znalazłem ostatnio taką ciekawą myśl, która jak gdyby kończy to twierdzenie. Nie dlatego, żeby to było coś złego, ale że to powinna być konkluzja kazania. W sensie, że my powinniśmy patrzeć na siebie po wysłuchaniu homilii jak na braci i na siostry. Nie? Że to nie jest coś, co można zadekretować pierwszym zdaniem homilii, ale to powinien być taki praktyczny wniosek po wysłuchaniu kazania. Mądre, w sensie podoba mi się, aż sobie zapisałem w moim złotomyślniczku takim. Bo jak mówi klasyk, coś w tym jest. Ta przypowieść nam przypomina, że na szczęście ten, który decyduje o wszystkim, on naprawdę ma tą wartość w oku. Nie? On patrzy na nas widząc dokładnie to, czego my nie dostrzegamy na co dzień, i dzięki temu można nazwać tą historię historią ocalenia. Nie? To odnalezienie skarbu w roli i wyłowienie tej drogocennej perły z morza innych, to jest historia ocalenia, nie? Tego, który jest w potrzebie. Bo skarb ukryty w roli jest przyrzucony, przepraszam, obornikiem i brudem, tak, i ziemią. To nie jest miejsce, w którym szuka się skarbu, nie? Skarbu możesz szukać w jakiejś komnacie, nie? W jakimś skarbcu, w sejfie, ale rola, w sensie kawałek pola, gdzie...
I dżdżownice,
które robią tam te swoje rzeczy wszystkie, nie? No więc no to nie jest miejsce, gdzie człowiek z radością wkłada ręce, nie? Żeby szukać, znaczy no może i ktoś to...
Wielu ludzi z radością wkłada ręce do ziemi.
No ale chodzi mi o takie, tak. Na pierwszy rzut oka, tak? Rozum. No nie jest to, nie, kawałek grządki czy pole z burakami, to nie jest miejsce, w którym myślisz, pewnie ktoś tu coś ukrył, nie? Gdybyś był złodziejem. Poszedłbyś do domu, szukałbyś sejfu, skrytki, luźnej klepki w parkiecie, czy na przykład jakiejś półki schowanej za lodówką, tam szukamy skarbu. Bo myślimy kategoriami, no takimi bardzo zewnętrznymi, nie? A ta drogocenna perła też nam pokazuje, że można mieć wartość, ale być ukrytym w morzu bezwartościowych świecidełek. Potrzebny jest ten właśnie, ten moment, ta chwila, kiedy to oko, które wie, zna i widzi, spocznie na tobie, bo tyś jest moja perła drogocenna, nie? W tobie mam upodobanie, dam wszystko, żebyś była moją. I ta zaborczość Bożej miłości, często się mówi o tym, że miłość Pana jest zazdrosna, nie zaborcza wręcz, nie? Że domaga się pierwszeństwa dla siebie, ale sama też nie boi się sięgać po to, co jest jej, nie? I tu też wydaje mi się, że jest dużo takich w naszym życiu duchowym często, nie? Kiedy my mamy taką tendencję, że potrafimy podążać za fałszywymi świecidełkami, nie? Że często, kiedy rozbijamy się przed tym o ścianę, mamy do Pana Boga pretensje, że nam coś zabrał. Tymczasem w tej przypowieści jest też ukryty ten morał, że bywa, że taki moment jest wyzwoleniem, nie? Kiedy opadają te fałszywe świecidła, pokazuje się wartość i blask tego, co jest autentyczne i prawdziwe.
To, co powiedziałeś, jest takie bardzo prawdziwe, że Bóg jest zawsze pierwszy, a my drudzy. Niemniej ta drugość jest związana z tą miłością Bożą, która jest, ma charakter responsoryjny, mówimy, nie? Czyli my mamy na nią odpowiedzieć. I to jest ten aspekt naszego poszukiwania. My, odnalezieni, poszukujemy. Bóg, który skądinąd czasem nawet ukrywa się, abyśmy go poszukiwali, to średniowiecze ukuło ten termin, Deus absconditus. Natomiast ja zwracam, Bóg ukryty, ja zwracam uwagę jeszcze na taką niewspółmierność wartości. Nie? My, odnajdując skarb Chrystusa, bo to On jest tym królestwem, nie? To On jako królestwo przychodzi na ten świat, odnajdując skarb Chrystusa, zdaje się, że w istocie powinniśmy z założenia przynajmniej być gotowi wszystko inne uznać za skarbeczki, wszystko inne być gotowymi poświęcić dla zdobycia tego jednego skarbu, niczym tenże kolekcjoner pereł. Przy czym, no powiedzmy sobie szczerze, drodzy Państwo, że bardzo często jest u nas takie pytanie, ale czy trzeba aż tak radykalnie? No przecież kochamy świat, kochamy jego sprawy i to nawet nie te złe, tylko takie, powiedzielibyśmy, dobre albo i neutralne moralnie, takie, które nas otaczają. Lubimy żyć, lubimy ludzi, lubimy przyjemności związane z życiem. Czy rzeczywiście Bóg domaga się tego, żebyśmy mu to wszystko oddali, żebyśmy z tego wszystkiego zrezygnowali? I wiecie, tego rodzaju pytania rodzą się w sercu człowieka, który chyba jeszcze tego skarbu nie zna. Bo zauważcie, gdybyśmy to porównali choćby do naszych takich ziemskich, nie wiem, relacji na przykład. Jeżeli ktoś kogoś pokochał, nie, tak całym sobą, całym sercem, odnalazł w nim skarb swojego życia, no to przecież powiedzmy sobie szczerze, że niejednokrotnie jest gotów zrobić dla niego no wszystko, albo niemal wszystko. Jest gotów dokonać ogromnych zmian, jest gotów zostawić mnóstwo rzeczy za sobą. Nie? Ludzie przeprowadzają się pół świata, zostawiają swoje środowiska, swoje rodziny po to, żeby być z tym ukochanym. Nie? Więc to, jeśli my między ludźmi jesteśmy zdolni do takich zjawisk, jeżeli kogoś pokochaliśmy, jeżeli odnaleźliśmy kogoś, no to ileż bardziej powinniśmy być gotowi wobec Boga do takiej postawy. Przy czym zdaje się, że Panu wcale nie chodzi o to, żeby nam to wszystko zabrać. Ile ile raczej o to, żeby przekonać się o naszej gotowości oddania. Pamiętacie historię Abrahama? Przecież nie chodziło Bogu o to, żeby zabrać Abrahamowi jego syna, Izaaka. Chodziło raczej o to, żeby Abraham zobaczył, czy jest gotów, czy byłby gotów ten swój największy skarb, którym był jego syn, taki jakby znak nieśmiertelności, tak jak ją wówczas rozumiano. Czy byłby gotów go oddać temu Bogu, który jest największym skarbem? Wiecie, pomyślałem sobie o tym w kontekście momentu, w którym się znajdujemy, wakacyjnego momentu, środka wakacji. Młodzież już zna pewnie wyniki jakby rekrutacji na studia. Wielu już pewnie wie, kto gdzie tam się dostał, czy to będą te wymarzone, czy niewymarzone. Być może niektórzy nie bardzo. Natomiast jest to też czas takich wyborów dotyczących życia, nie tylko edukacji, ale także perspektywy powołania. Mamy ten czas, w którym ludzie się decydują także na wstąpienie do seminarium, czy podjęcie życia zakonnego. Oczywiście jest ich dzisiaj o wiele mniej niż choćby w naszych czasach, tu z ojcem Maciejem. Przyczyn wiele, nie temu jest poświęcony ten program, więc nie będziemy o tym mówić. Natomiast wydaje mi się, że ten skarb Jezusa dzisiaj przegrywa z wieloma właśnie skarbeczkami naszego życia i jest tak szalenie trudno zrezygnować, bo w istocie ta rezygnacja, ona zakłada coraz większy zakres różnych atrakcji i przyjemności. Wiele razy tutaj z Maciejem wspominaliśmy, że kiedy myśmy wstępowali do zakonu, no to w mojej grupie nowicjackiej bodaj jeden czy dwóch miało w domu telefony komórkowe, nie swoje własne. Komputer to może jeden osobisty, więc myśmy choćby z takich rzeczy nie rezygnowali, bo po prostu jeszcze nie było specjalnie konieczności z tego rezygnować. A to przecież tylko malutki wyimek rzeczywistości. Jest wiele innych rzeczy, które się w tym czasie pojawiły. Jakby zostawienie ich dla Jezusa, a skądinąd no, podjęcie takiej drogi rzeczywiście zakłada pewne odejście od codzienności, od rzeczywistości, od tego, co jest moim światem, no domaga się dużej dozy niewątpliwie odwagi, ale przede wszystkim chyba dużej dozy takiej wewnętrznej miłości, takiego rozmiłowania się w Panu, takiego spotkania, znalezienia tego skarbu i uznania go za skarb największy. I to jest pewna słabość chyba, że tej odwagi jakby, bo być może ja widzę ten skarb jako skarb największy, ale teraz muszę mieć odwagę, żeby go wybrać, nie? Żeby w zamian za to no być może stracić wszystko, co mam, sprzedać wszystko, co mam. Pamiętacie bogatego młodzieńca, kiedy Jezus mówi, sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. I my dzisiaj tego nie robimy. To jest też pewien powiedziałbym, no, spadek radykalizmu ewangelicznego, bo Kościół dawno odszedł od takiego stawiania sprawy. Nikogo na początku drogi nie prosi się o to, żeby wszystko zostawił, tylko żeby odszedł. A gdyby mu nie wyszło, to ma nie palić mostów, bo może trzeba będzie wrócić. Jezus mówił, idź ty dzisiaj sprzedaj, chcesz iść za mną, to idź dzisiaj, żebyś nie miał mostu, żebyś nie miał dokąd wracać, żebyś w żaden sposób nie czuł pokusy, żeby wracać, nie? Ja dzisiaj się śmieję, bo mam po mamie jakieś mieszkanie, które właśnie ostatecznie przekazujemy zakonowi, co dla mnie jest zupełnie oczywiste, jestem zakonnikiem, więc ono musi pójść na moją prowincję zakonną, to jest jasne. I moja ciocia, sędziwa już kobieta, która z wielkim niepokojem na to patrzy, mówi, to ty już tak nic nie będziesz teraz miał? A co będzie, jeśli będzie? Ja mówię, wiesz, no... Nie mogę żyć w takich kategoriach, nie mogę myśleć takimi kategoriami, co będzie, jeśli będzie, a co będzie, gdyby było. Jak się coś wydarzy, będziemy myśleć. Ja absolutnie niczego nie przewiduję takiego. Ślubowałem żyć w życiu zakonnym do końca moich dni i to zamierzam czynić. Więc to jest też pewien sprawdzian na moim etapie życia, sprawdzian moich decyzji, które podjąłem i wierności im i tak dalej. Ale wracam do tego wątku skarby i skarbeczki. Nie? Jedyny skarb Jezusa Chrystusa i i cała reszta, która w żaden sposób nie może się z nim równać. To jest taka nierówność ogromna, kolosalna, nieskończona wręcz, że zdaje się, że ku temu powinniśmy też wychowywać nasze serce, że no, trzeba mieć wolność wobec tych ziemskich rzeczywistości, bo one przyjdzie taki dzień, że wszystkie zostaną za nami, ponieważ jak to mawiają często mądrzy ludzie, trumna nie ma kieszeni. Nic nie weźmiemy ze sobą, więc tej wolności warto się uczyć już dziś.
No ojciec, no, się rozwinął, aż mi się ziewło.
Zaziewał ojciec, no tak, tak.
Ten skarb prawdziwy, o którym mówi nam dzisiejsza Ewangelia, zauważ, że on znów objawia swoją niezwykłą aktualność, ten tekst, na dzień dzisiejszy. Mianowicie zobacz, że on wymaga od człowieka podjęcia natychmiastowej decyzji. Albo w ogóle wymaga podjęcia decyzji. To, co powiedziałeś o tych skarbeczkach, nie, które wypełniają często nasz świat, zauważ, że one nie domagają się żadnej decyzji, nie? One wymagają tylko właśnie owych kieszeni. Nie? Tutaj jesteśmy tak zasypywani. Ja ostatnio tak popatrzałem znów pod kątem naszego zakonnego ubóstwa. Przymierzam się do takiego szerszego przeglądnięcia i księgozbioru, i tam odzieży. No ostatnio mi się udało zebrać takie dwa pokaźne pojemniki dobrej jakościowo rzeczy, które no znów oczywiście gdzieś jakoś tam wypełzły z różnych kątów szaf i wieszaków. Kiedy ja to wszystko zdążyłem kupić czy dostać, nie? To jest, mówię, no jest, naprawdę żyjemy w natłoku rzeczy. Ja ostatnio dojrzewam właśnie do takiego pragnienia, żeby to wszystko minimalizować, redukować, bo człowiek się już męczy w tym nadmiarze. Nawet takie pozytywne czy neutralne rzeczy, to już kiedyś mówiliśmy, jakieś bibelociki z okazji urodzin, imienin, rocznic, święceń, no z serca dawane.
Nigdy, nigdy, ojcze, natychmiast trzeba puszczać dalej.
Tak?
Tak, natychmiast.
No ja mam naturę zbieracza niestety, więc cały parapet, zresztą byłeś u mnie, to widziałeś, cały parapet jest pokryty tego rodzaju dowód. On jest sympatyczne, miłe, nie? Ale zauważ, że ma to też taką negatywną stronę, nie? Rzeczywiście nawet optycznie zagraca nam przestrzeń, nie? Ja zawsze mam takie westchnienie i ukłucie zazdrości, jak gdzieś oglądam czasami jakieś domy czy mieszkania, czy jestem kogoś w gościach i widzę, że ktoś ma puste biurko, na którym stoi komputer, podstawka pod kubek z kawą, lampa, długopis, pióro, ołówek i to jest wszystko, nie? I zauważyłem, że są ludzie, którzy potrafią w ten sposób operować. Czyli dla nich koniec dnia jest doprowadzenie do stanu zero. To była jakaś taka moda, tak zwany inbox zero, nie? Żeby doprowadzać pod koniec dnia do tego, żeby w skrzynce odbiorczej naszego maila było zero wiadomości nieprzeczytanych, nie? I jak do tego dojść, nie?
To jest jeszcze muzealna ekspozycja, nie wiesz tym obrazom.
Dokładnie, ale kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy mają w ten sposób uorganizowane biurko, to mówią, że to jest tylko taki stół do pracy w domu, nie? W sensie, no, ktoś tam stara się nie przynosić pracy z pracy do domu, dlatego tutaj ma puste biurko. Bo u mnie biurko, po tym jak je uprzątnę, najczęściej pod koniec dnia wygląda, jakby ktoś podjechał taką dużą, niebieską śmieciarką ze służb miejskich, po prostu przez uchylone okno wsypał mi zawartość. Bo mam wszystko, mam karteczki z telefonami, z rzeczami do załatwienia, z załatwionymi, prośby o informacje jakieś, które przychodzą z maila, o intencje i tak dalej. Ja czasami jestem w takim locie i pod koniec widzę, że ten natłok mnie dobija, w tym sensie, że jest tego za dużo, nie? Że to zaczyna ta rzeczywistość być taka zagracona, trudno jest znaleźć jakąś myśl przewodnią w tym wszystkim i pójść za czymś, nie? Żeby to po kolei rozwiązywać. I szukam ostatnio takiego sposobu na to, żeby wprowadzić trochę więcej oddechu, takiego nawet materialnego, nie? Więc staram się właśnie robić porządek, redukować, nie? Już coraz częściej kupuję te, na przykład książki kupuję już na Kindle, żeby nie szukać teraz, gdzie ja ją postawię, chociaż sentyment do papieru będę miał pewnie zawsze, bo to jednak, no Kindle jest przyjemny w ręce, prawda? Taki czytnik e-booków, ale jednak książka to jest książka, nie? Więc tego się pewnie nie pozbędę, ale ta przypowieść o perle i o tym, zauważ, że tam jest jedna perła, nie? Tam jest skarb, nie? Nie skarby, nie jaskinia wypełniona skrzyniami ze złotem, tylko jest jedna rzecz, jedno zjawisko, nie? I to jest też coś, co papież Franciszek mówił kiedy na początku swojego pontyfikatu, kiedy ukazało się Ewangelii Gaudium, w czasie jednej z katechez środowych mówił o tym, jak mamy przepowiadać jako kaznodzieje, nie? Żeby dać człowiekowi jeden obraz, jedną myśl, która będzie mogła w nim pracować, bo jeśli my go zasypiemy oratorskim popisem 36 nawiązań literackich, 15 odniesień do obrazów, które przykuwają uwagę widza, on wyjdzie może rozsmakowany w jakiś sposób tym, och, jak pięknie ksiądz, czy ojciec, czy ktokolwiek mówił, ale wewnętrznie ten człowiek nie zostanie niczym, my mu tej perły w zanadrze nie wsypiemy, nie wrzucimy tej jednej. My go zasypiemy słowami, obrazami, ale tam nie będzie nic pociągającego. Tymczasem Ewangelia nam mówi, że jeśli chcesz rzeczywiście zacząć żyć, tą, znaleźć tą pasję, to pragnienie tego, to, nie, to nigdy nie będzie chcenie wszystkiego naraz, tutaj, teraz, nie? To zawsze będzie ta jedna rzecz, nie? I tak jak w przypadku Chrystusa, chodzi oczywiście o Niego, nie? Tak jak Jemu chodzi o nas, nie? On nie pożąda tłumów, on nie pożąda mas, nie? On stawia przed sobą jednego człowieka i mówi, wyciągnij swoją rękę, weź swoje łoże i chodź. Dziewczynko, tobie mówię, wstań, nie? To jest jeden człowiek za każdym razem, jedna drogocenna perła, która zostaje przywrócona pierwotnemu właścicielowi, czyli Bogu.
Ojcze, tak nie dotknęliśmy za bardzo jeszcze tych ryb tam ułowionych, a powoli chyba musimy zmierzać ku końcowi.
Co pokazuje, że nasza audycja jest rozwojowa, tak. Mamy materiał na następne 3 lata cyklu.
W każdym razie, żeby tak spuentować jakoś te ryby również, to też zauważcie Państwo, że Jezus nie pokazuje nam opcji. On mówi, będzie sąd, będzie jakby odrzucenie i przyjęcie. Są tylko dwie możliwości. To nie jest kwestia opcji, że ty możesz być poszukiwaczem skarbu albo nie musisz. Właściwie to wszystko jedno. Możesz się zadowolić byle czym. Nie. Jezus cały czas woła w górę, wzwyż. Nie? Jezus cały czas właśnie ku rozwojowi nas prowadzi, ale już żeby nie wprowadzać tutaj zbyt wielu nowych wątków, to tylko taka myśl mi przyszła, że jeśli chodzi o Niego samego i o Jego skarb, to On zawsze pozostanie skarbem, niezależnie od tego, jak zmienią się definicje tego świata, niezależnie od tego, co świat będzie mówił na temat skarbów i czym one w Jego oczach będą, dla nas skarbem na zawsze pozostaje nasz Pan Jezus Chrystus, objawione Królestwo Ojca, które przyszło na świat, po to, abyśmy Go szukali i abyśmy do Niego przynależyli.
No skoro Ojciec to podsumował, to zostaje mi tylko przyklasnąć.
Dwakroć.
No i ja mówię, tak właśnie widzę poważnie, że idąc przez ten tekst, wydawało mi się, że już wszystko powiedzieliśmy, pomyśleliśmy, a tu się okazuje, żeśmy nawet nie doszli do sieci z rybami. Bo ja też troszeczkę inaczej spojrzałem na tą sieć i ryby, ale to sobie zostawimy.
Z perspektywy oka sieciowego na pewno, bo to...
Blisko, ojcze. W każdym razie, to niech to będzie taki niech też prognostyk, że Słowo Boże jest zawsze żywe i skuteczne. Nawet jeśli już było przerobione po 3-kroć, to zawsze niesie z sobą tą wieczną nowość i wieczną też skuteczność zaciekawiania i pociągania człowieka, jak ta drogocenna perła.
Amen. Dziękujemy Państwu bardzo za ten dzisiejszy poranek, tudzież wieczór, albo jaką inną porę,
bo kiedy Państwo
słuchają. Dokładnie, bo tych możliwości słuchania nas jest wiele i to już Państwo dobrze wiedzą, więc nie będziemy dzisiaj może już Was męczyć i dręczyć tymi tematami związanymi z miejscami, gdzie nas można odbierać. Niemniej zapraszamy do odbioru, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do obecności. My się bardzo cieszymy, kiedy możemy do Państwa mówić.
Oczywiście.
No to jeszcze pobłogosław.
I kawa jest wyborna w studiu tutaj.
Kawa jest wyborna.
Tak. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi i zachowa od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pokój i dobro, powiem po franciszkańsku.
Pokój i dobro.